ta kariera potoczy się w sposób nieprawdopodobny, bo dzisiaj nawet z perspektywy współczesnych lat ona wydaje się niezwykle spektakularna. Musimy sobie właśnie pomyśleć tak, ma 12 lat, zaczyna tą krakowską szkołę, marzy o tym, żeby wyjechać na stypendium do Paryża. I to się nie udaje. Otrzymuje stypendium do Monachium. Nie jest zbytnio zachwycony, ale jedzie do Monachium. Zapisuje się do pracowni Karla Pilotiego, malarza historycznego, ucznia de la Roche. Matejko marzył o tym, żeby poznać de la Roche'a, uczyć się u niego. Niestety de la Roche zmarł. To było Monachium, nie Paryż. Ale w Monachium interesowało go szereg miejsc zabytkowych, powstały szkice dokumentacyjne, wspaniały szkicownik, ale przede wszystkim to, co jest ważne dla nas muzealników. Interesowały go ekspozycje muzealne. On odwiedził istniejące galerie. W tym czasie w Krakowie nie ma żadnego muzeum, żadnego miejsca, gdzie można obcować dziełami sztuki. W czasach szkoły artystycznej, do której Matejko uczęszcza, odbywają się dopiero pierwsze dwie wystawy artystyczne. Jedna to jest wystawa prac malarskich wypożyczanych z rezydencji szlacheckich, magnackich od kolekcjonerów. Na tej wystawie zostają umieszczone również prace uczniów szkoły, podobno i praca Jana Matejki. Nawet na tej wystawie przekręcono jego nazwisko jeszcze, bo przecież to był początkujący artysta, uczeń. Natomiast druga wystawa organizowana w Krakowie to jest wystawa, na której prezentuje się tak zwane starożytności. Pod tym terminem wtedy ukrywają się zabytki nie tylko malarskie i rzeźbiarskie, ale zabytki rzemiosła artystycznego, pamiątki archeologiczne, historyczne i ta wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem. Studenci szkoły, wśród nich Jan Matejko, dokumentują te artefakty. Potem, kiedy podróżuje właśnie w Monachium, a później na kolejne krótkie stypendium do Wiednia, coraz bardziej go interesują te ekspozycje muzealne. Rozpoczyna się jego działalność kolekcjonerska, gromadzi szereg artefaktów. Oczywiście potem wiele z nich staje się również realiami malarskimi w obrazach historycznych, ale budując kolekcję, angażuje się też w sprawy wystawiennicze i w sprawy muzealne, co z kolei zaowocuje kiedyś jego przewodniczeniem w komitecie organizującym Muzeum Narodowe w Krakowie. Nie przewidzi, że powstanie muzeum biograficzne, aczkolwiek kilka miesięcy przed śmiercią zamierza powierzyć swoją prywatną kolekcję jakiejś instytucji. No nie przewidział, że tak się życie potoczy, że powstanie muzeum biograficzne. Ale w Monachium obcuje z dziełami sztuki, wraca z Monachium, tu kończy w domu obraz Otrucie królowej Bony, potem na stypendium wyjeżdża do Wiednia, to jest krótkie stypendium, z którego wraca, bo właściwie przerywa tam naukę i rozpoczyna się jego działalność w Krakowie. Staje przed dylematem, co właściwie w tym Krakowie ma robić. Nadchodzi czas powstania styczniowego. On się angażuje w różne sprawy patriotyczne. Powstanie niestety upada i dylemat co dalej. W roku 1864 pod wpływem przyjaciół, znajomych za zapożyczone pieniądze wysyła swój obraz Kazanie skargi na wystawę w Paryżu. Światowy Salon Sztuki i nikomu nieznany artysta, 26-letni z Krakowa, z zabory austriackiego, otrzymuje złoty medal. To brzmi jak bajka dzisiaj właśnie, jak się to opowiada, bo i dziś byłby to wielki sukces. I od tego momentu rozpoczyna się jego wielka międzynarodowa kariera. Będzie wystawiał na samym Salonie Sztuki w Paryżu 11 razy. Jego obrazy będą zawsze otrzymywały najwyższe nagrody, po wielki Grand Medal, który otrzyma w 1878 roku. Obrazy będą podróżowały po Europie. Nawet w czasie wojny francusko-pruskiej w 1872 roku będą podróżowały do Londynu, Paryża, z oblężonego Paryża, to warto wspomnieć. I będą podróżowały również do Stanów Zjednoczonych w 1893 roku, tuż przed śmiercią artysty. Już kiedy pośmiertnie przyjdą zawiadomienia o nagrodach z Chicago i San Francisco. Nie doczeka niestety artysta wielkiej jubileuszowej wystawy w pawilonie lwowskim w 1894 roku na targach. Oczywiście dzieła będą wystawione, ale on niestety umiera 1 listopada 1893 roku. W ciągu bardzo krótkiego życia, tylko 55 lat, powstanie 322 obrazy olejne, kilkadziesiąt tysięcy szkiców rysunkowych, nigdy właściwie nie będziemy wiedzieli ile, bo tego nie archiwizował. Powstanie kilkaset projektów akwarelowych do wielkiego dzieła monumentalnego, dedykowanego Matce Bożej i Kościołowi Mariackiemu w Krakowie i krakowskim mieszczanom, i Polakom, i patriotom. Powstaną dwukrotnie szkice 11 stan dziejów cywilizacji ludzkości zrealizowane przez uczniów Politechniki Lwowskiej. powstaną dzieje cywilizacji w Polsce, 11 scen rozwoju Rzeczpospolitej od chrztu Polski i tak byśmy mogli mnożyć. I teraz trzeba pamiętać, że żyje bardzo pracowicie. W 1864 roku otrzymuje złoty medal. Zakłada rodzinę, żeni się z Teodorą Giebutowską. W 1873 roku odrzuci propozycję władz austriackich objęcia dyrektury Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Władze austriackie kuszą, że wybudowany zostanie dla niego w Pradze pawilon, gdzie on będzie nie tylko rektorem, dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych, ale będzie pawilon, w którym będą prezentowane wszystkie jego dzieła. Bardzo krusząca propozycja, intratna posada, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć trywialnie ustawienie do końca życia. Natomiast on pod wpływem młodych ludzi, studentów, którzy muszą się kształcić w Wiedniu, w Monachium, pod wpływem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo do tego domu, gdzie dzisiaj się znajdujemy, przychodzą podpisy, prośby, ażeby nie przyjmował tej propozycji i doprowadził do reaktywacji szkoły artystycznej w Krakowie. I dzięki jemu pozycji, wytrwałości to się udaje. W 1873 roku zostaje dyrektorem szkoły, która praktycznie nie ma budynku, niewielkie środki i chętnych studentów i profesorów. I będzie zarządzał szkołą przez 20 lat. Oczywiście wielu rzeczy mu się nie uda przeprowadzić. Natomiast no, to wielka działalność również urzędnicza, można by rzec. Sprawy rodzinne, angażowanie się w życie kulturalne, życie społeczne miasta, w szereg miejsc, które potrzebują wsparcia. To wielki charakter, pracowitość, niezwykła osobowość, niezwykły człowiek.
Myślę, że przede wszystkim taką artystyczną klasą, ekspresją, to zawsze była siła Matejki, który jednakowoż był także mocno krytykowany za niekomunikatywność historycznych treści, stłoczenie postaci. No, historia Polski nie była znana zachodnioeuropejskim krytykom, chociaż oczywiście wnikliwsi byli zdolni zrozumieć te nie tylko historyczne sensy, ale także alegoryczne przesłania tego malarstwa. I tak na przykład Maxime Ducamp, francuski krytyk, pisał, że dopóki istnieje malarstwo Matejki czy Rodakowskiego, jeszcze Polska nie zginęła. Natomiast inni nie rozumieli ani akcji, która została przedstawiona na obrazie, ale nie byli zdolni powtórzyć tych skomplikowanych polskich nazwisk, które często pojawiały się w komentarzach, w takich wyjaśnieniach towarzyszących obrazom. Więc tak kazanie skargi, jak i kolejny wielki sukces Matejki, czyli Rejtan, właściwie powinno się tytułować ten obraz Upadek Polski, bo Rejtanem nazywał Matejko swoje monumentalne płótno tylko w prywatnych zapiskach, ale już tak się utarło w skrócie tytułować to dzieło. Dzieło, które kupił Franciszek Józef, cesarz austriacki, właściwie już od tamtego czasu także Austro-Węgier, monarcha austro-węgierski. To dzieło zdobyło Matejce złoty medal na światowej wystawie w Paryżu. I to, co przyciągało publiczność, to właśnie ten teatr wielkich emocji, wielkich spraw, umiejętność pobudzania wyobraźni. No, szczególnie taki intensywny sposób reagowali rodacy. Ale paradoksalnie tak kazanie skargi jak Upadek Polski, czy też nieco wcześniejszy Stańczyk, który jest ukrytym autoportretem samego Jana Matejki, to ten etap w twórczości malarza, w którym mierzy się on z trudnymi sprawami polskimi. Jest to sztuka krytyczna, zaangażowana, rozrachunkowa, obywatelska. Matejko odważnie piętnuje narodowe grzechy. Podnosi rękę na polskie elity, pokazując, że prywata, interes polityczny liczy się bardziej niż racja stanu. Próbowano nie dopuścić do publicznej ekspozycji Rejtana. Już w Krakowie zresztą pojawiały się głosy, że Matejko wykorzystuje narodową tragedię, narodowy skandal dla budowania popularności. Józef Kraszewski użył patetycznego zwrotu: nie godzi się policzkować trupa matki. Nie podobało się, że o Polsce można mówić w taki gorzki sposób. Więc próbowano spacyfikować Matejkę, no ale szczęśliwie nie doszło do tego. Natomiast z pewnością artysta był głęboko zraniony tym niezrozumieniem jego troski o sprawy państwa, tak? Bo był to dowód tego, że ta historia Polski i przyczyny upadku Rzeczypospolitej rozpatrywane są przez Matejkę także od takiej wewnętrznej strony, że to nie tylko potęga państw zaborczych, ale także wewnętrzne skłócenie, słabość polskiego państwa była źródłem tego nieszczęścia, jakie się wydarzyło pod koniec XVIII wieku. Efektem tego sporu z opinią publiczną jest mały obraz Wyrok na Matejkę. To głos artysty, taki rodzaj właśnie publicznego przedstawienia tych oskarżeń. Artysta pod pręgierzem krytyki. Więc choć dzisiaj patrzymy na Matejkę jako na wielkiego patriotę, na taką właśnie figurę monolityczną i pomnikową, to jego artystyczna droga także usiana była problemami z krytyką, z polską arystokracją, której nie podobało się, że oto wielkie nazwiska polskich możnowładców są ustawiane w kręgu